Drodzy Państwo, czas na katechezę na naszej antenie. Zapraszamy serdecznie. Dziś katechezę wygłosi i później będzie z Państwem rozmawiał ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas światło na ten czas, o potrzebne łaski.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam ślubnego ojca Grzegorza, także całą wspólnotę, nie zapominając nigdy oczywiście o księdzu dyrektorze. Drodzy i wdzięczni słuchacze, w dniu dzisiejszym przeżywamy wtorek Wielkiego Tygodnia. Dzień ten ma szczególną misję do spełnienia. Otóż tego to dnia przewidzianej nad czynami Ewangelii odnajdujemy wspomnienie zdrady Judasza. Wiadomo, że to dokonało się później, ale gdyby dzisiaj w liturgii przyspieszamy ten moment. Dokonała się, powiem, ta zdrada Wielki Czwartek, natomiast duchowi przygotowując teksty mszalne, uznali za stosowne, że będzie lepiej wcześniej, także te dwa dni czy trzy, przygotować ludzi do zwrócenia szczególnej uwagi na zachowanie się Judasza i na nasze też tak samo powołanie do wierności. Z tego względu właśnie we wtorek Wielkiego Tygodnia modlimy się w kościołach czy domach rodzinnych, przypominając zdradę i dalsze, równocześnie tym duchowo głębiej szukujemy się na Wielki Czwartek. Ale o zdradzie zapominać nie można. Warto o niej pamiętać przez cały rok, aby tym więcej mobilizować swoje serce i umysł na jak najgłębsze przeżywanie przyjścia na świat Pana Jezusa na ziemię. Dla nas natomiast jest to bardzo dobry czas, aby jednak nie zapominać o zagrożeniach zła, zwłaszcza w tych okolicznościach, w jakich obecnie przebywamy. Kiedy to wyjątkowo często musimy ocierać się o takie czynne zło. Jest bowiem ono wyjątkowo natrętne. Jest to także dobry czas, abyśmy głębiej przeżywali przyjście na ziemię Syna Bożego. Owszem, Stary Testament to zapowiedział, ale słowa to nie to samo, co rzeczywistość. Chrystus przybywa do ludzi, aby swoją obecnością, zwyczajnym, ale posłusznym względem rodziców życiem, dopomagać każdemu nowemu pokoleniu w przezwyciężaniu przeszkód, odkrywaniu ludziom tego, co najważniejsze, co powinno pociągać, mobilizować. To prawda, każdy z nas ma dar wolnej woli. Poza Trójcą Świętą tylko człowiek w tym uczestniczy. Marnować takiego daru nie wypada, ale zapominać nie można o jakiejś obecności właśnie wśród nas szatana. O tym też wspomina dzisiejsza Ewangelia, a ten fakt może kolejnym pokoleniom mocno przeszkadzać w odkrywaniu z kolei obecności Pana Jezusa na ziemi. On dziś osobiście, a teraz Pan Jezus jest obecny także pod postaciami. Oczywiście duchowo, w sposób jest szczególny, jest obecny podczas Eucharystii i nie tylko. Wszelako ta obecność jest dla nas najbardziej czytelna i najbliższa. Nie zapominamy przecież, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Tylko On ma duszę nieśmiertelną, tylko On może naprawdę też tak samo zapominać o Bożej woli. To jest bardzo bolesne. Jednakże nie możemy popadać w rozpacz, bo każdy z nas ma szansę na nawrócenie, ponowne dotarcie, spotkanie się ze Stwórcą i na pomoc Stwórcy w każdym momencie może, co więcej, jeśli chce, od niej zwycięstwo może liczyć. Jakże często w naszych obecnych czasach, kiedy na wszelkie sposoby dąży się do tego, w wielu wypadkach przede wszystkim, aby człowieka oderwać od Pana Boga, jakże wiele zawdzięczamy my nauczaniu świętego Jana Pawła II, który zaraz na początku swojej pasterskiej służby przypominał nam wszystkim, zresztą przypomina wciąż, abyśmy się nie lękali zapraszać Pana Jezusa do siebie. Abyśmy chętnie otwierali drzwi, także te duchowe, na Chrystusowe pukanie. To pukanie wyraża się w różnych formach, ale zawsze ma jeden cel. Przywrócić człowiekowi chęć powrotu do Pana Boga. Przypominam, że zbliża się Wielki Czwartek. Jakże ważne, abyśmy mimo tej pandemii potwornej starali się zapraszać Syna Bożego do naszych serc, do naszego życia. Radujmy się z możliwości spotkania się ze Zbawicielem. Jaka to dla nas rzeczywiście wielka rzecz. Tylko nie zapominajmy, że na naszej drodze do Syna Bożego mogą być przeszkody sztuczne, zwłaszcza teraz, w związku ze straszliwą zarazą. Potrzebna jest więc czujność, ale nie strach. Nie zamknięcie się, ale otwarcie się. Potrzebna jest najbardziej pokora i szczera miłość do tego, któremu tak wiele przecież zawdzięczamy. Przeszkody mogą być różne, nieraz bardzo dziwne, zaskakujące. Dotyczą one pozbawienia ludzi możliwości odwiedzin Pana Jezusa w Kościele, w świątyni. Pandemie różnych rodzajów dawały sobie o sobie znać od wielu wieków, może nawet od początku istnienia człowieka. Ale właśnie kościoły zawsze były tym miejscem, przestrzenią tą, gdzie zagrożeni czuli się najlepiej. Gdyż tam, w kościele, przyświecała czystość. Czystość pod każdym względem. A choroby kochają brud. Ten zewnętrzny, ten moralny. W świątyniach ludzie nabierają siły ducha, odwagi, ufności. Nie przestają być ostrożnymi. Tam nikt im nie przeszkadza. Tam jest spokój. Tymczasem podczas wieczornej dyskusji, zaledwie 3 dni temu, w telewizji Info, podczas dyskusji na ten temat ze strony niektórych przedstawicieli partii politycznych, dał się słyszeć głos, że kościoły absolutnie należy zamykać. W takim razie, gdzie ludzie będą szukać ratunku, pocieszenia? U działaczy partyjnych, u znachorów, dalekich od tych książkowych? Obecna na tym spotkaniu pani posłanka natarczywie domagała się zamykania kościołów. A gdzie była podczas tłumu, przemarszy, nie tylko przez Warszawę, w różnych miastach, tłumy zwłaszcza młodych ludzi, gdzie żadnych odległości nie było. Nieraz nawet czule oni włączali się w tę pustkę moralną. Tak było nie tylko w roku poprzednim, ale i w tym. Parę tygodni zaledwie wcześniej panią tę wspierał młody człowiek. Szkoda mi go. On niestety nie wie, dokąd ta droga jego myślenia prowadzi, jeśli kościoły zostałyby zamknięte. Kościół bowiem przypomina nam nasze narodziny, nasze szanse istnienia, bo gdyby nie Kościół, który broni każdego poczęcia, nie wiemy, jakby to dalej wszystko wyglądało. Kościół prowadzi nas na spotkanie ze Stwórcą. Prowadzi każdą i każdego z nas. Kościół strzeże przed jakimkolwiek zakażeniem się w tłumie. A ten tłum jakby wpadał w chał, o którym wcześniej wspomniałem. To widzieliśmy nie tak dawno właśnie, łącznie z wcześniejszymi rzekomo manifestacjami. A jakież to manifestacje, gdy siłą wkracza się do świątyń, niszczy się, zabrudzi, brudami opryskuje się kościoły na zewnątrz, też, niszczy się meble, wyszykuje się bezsensowne oskarżenia, ataki. To samo dzieje się na zewnątrz. Nawet Pana Jezusa z krzyżem na krakowskim przedmieściu nie pozostawiono w spokoju. Tak postępowali Niemcy. Ale czy spodziewaliśmy się, że tak postąpią Polacy? Moi kochani, jaki to ból w sercu każdej, każdego z nas, którzy czujemy wielką wagę obecności Pana Jezusa. Niestety. Wśród tych manifestantów rzekomych było dość dużo młodzieży. I kto będzie w przyszłości odpowiadał za ich poprzekręcane życie? Za ich fałszywy wybór drogi na swoją przyszłość? Za ich potknięcia moralne? A to nie są problemy polityczne. Nawet nie wiem, jak się powinno określać tych, którzy wbrew normom prawnym wnoszą zamieszanie na ulicę, krępują przejazdy, atakują ludzi zwyczajnych, którzy mają odwagę powiedzieć ci ludzie, nie bądźcie chuliganami. No niestety, to duże ryzyko, bo reakcja może być bardzo groźna. Jakże szkoda tej młodzieży. Serce się kraje, kiedy widzę dziewczęta i chłopców. I pytam, a co z harcerstwem? Mam nawet wyrzuty sumienia. Czy to nie nasza wina w związku z tym? Na przykład katechetów duchownych, nie wiem. Chociaż jestem głęboko przekonany, że źródła takich zachowań muszą mieć własne, jak gdyby, spojrzenie i własne przewody. Ktoś ich do czegoś prowadzi, oni do czegoś zbliżają się. Jakiś to dla nas ból. Jaki to ból dla matek, dla ojców. Jakże jest przykro, że coraz więcej młodych ludzi nie zna nadziei własnej ojczyzny. Poniewiera przejawami wspaniałej kultury. Choćby postrzeganymi w polskiej literaturze. Niestety, proszę mi wybaczyć, ale muszę postawić pytanie. Gdzie są rodzice? Gdzie są nauczyciele? Wcześniej takie pytanie trochę wyżej już postawiłem. Ale pytań nie zaszkodzi. Pytań nigdy za wiele, jeśli one mają sens. Jeżeli w nich tkwi jakiś korzeń dotyczący osoby ludzkiej, jej rozwoju, jej przyszłości. Człowiek bowiem zdemoralizowany jest przede wszystkim dla siebie samego największym nieszczęściem. Wspomniałem o polskiej literaturze, a także o historii. To one nam przypominają wiele nieszczęść, choćby rozbiory. Zacznijmy od pierwszego rozbioru. Na Sejmie odbywa się dyskusja, co zrobić z Polską. Przeważają głosy, że trzeba oddać Polskę carycy Katarzynie. Tak było. Przeważają. W tym licznym gronie znalazło się tylko dwóch posłów, którzy zaprotestowali, którzy głosowali przeciw. I obaj byli z terytorium obecnej Białorusi. A jak kochali Polskę. Jeden z nich nawet położył się w drzwiach wyjściowych sali sejmowej, aby nie dopuszczać posłom, którzy głosowali przeciw własnej ojczyźnie, opuszczenia tej sali. Żeby zmądrzeli. Nie muszę dodawać, że kpino sobie wtedy. Urządzano te kpiny z tych bohaterów. Czy nam to nie grozi teraz? Cóż można poradzić rodzicom, nauczycielom, koleżankom i kolegom, ludziom wykształconym? Co możemy poradzić katechetom, działaczom harcerskim, należącym do grona młodzieży katolickiej. Cóż można poradzić? Dużo i ważnych spraw podpowiedzieć należy, ale moje życzenia skrócę. Najpierw zachęcam, abyśmy nie zapominali o modlitwie, o każdej modlitwie. Modlitwie poświęconej młodzieży i Polsce. Rzecz jasna. Ufam, że po doświadczeniach dwóch wielkich wojen nie dojdzie do kolejnych mordów i gwałtów. Podobnie jak to się dzieje w różnego rodzaju sytuacjach. Podano niestety w polskim internecie nie tak dawno bardzo ciekawy obraz. Oto jego opis. Na górze w tym obrazie są obecni Hitler, Stalin i Mao Tse-tung. Jakby patrzą na siebie, bliscy sobie. A na dole grupa osób, ludzi, tarasujących drzwi do kościoła. Natomiast pod trzema przywódcami zamieszczono napis. My nie daliśmy, nie mieliśmy sił tak postąpić. Nie daliśmy, nie mieliśmy możliwości, nie mieliśmy rady. Jakżeż to bolesne. Nawet tacy po prostu tutaj jak gdyby się nieco krępują. Jest to napis w pełni prawdziwy. Ponieważ wiele kościołów względem cerkwi zbombardowano, wielu duchownych skazano na łagry i więzienia, a w roku śmierci było wyjątkowo dużo. Tylko polskich duchownych, których zamordowano, to było 30% duchowieństwa. Naród polski, obywateli polskich pozbawiano życia. 18%, co do liczby sprzed II wojny światowej, duchownych zginęło najwięcej. Nie przypominam o tym, aby się bronić na przyszłość. Owszem, bronię, ale Polskę i Polaków, wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej i wszystkich innych ludzi, których bym spotkał, życzę naszej ojczyźnie, aby kościoły były zawsze otwarte dla ludzi. Zdrowych, ale też i na czas pandemii. W czasie narodzin, ale i w czasie też śmierci. Bo nie ma innego pomieszczenia na świecie. Nie ma innego pomieszczenia, które byłoby tak oddane ludziom, każdemu człowiekowi, zdrowemu i choremu, świętemu i grzesznikowi, jak właśnie Kościół. Wszystkim też miejmy odwagę podawać dłoń i wprowadzać do Kościoła. Nie muszę też kolejny raz przypominać, że tam, gdzie nie ma Kościoła, tam jest wyraźnie czegoś brak. Pod koniec lat 80. minionego wieku już, kiedy upadł Związek Radziecki, w całym kraju pojawiło się wiele książek, filmowych wydań o wyjątkowo głębokiej wymowie. A oto jeden z filmów w skrócie, zatytułowany Droga. Dotyczy Związku Radzieckiego, a właściwie już Rosji częściowo. Postanowiono w urzędzie, że należy zbudować w mieście nową drogę. Słusznie, ale zadecydowano, że trzeba zburzyć kościół, bo tamtędy chciano przepuścić drogę. Architekt nie mógł się zgodzić na to. Wywieziono go więc na kilka lat na Syberię, a gdy wrócił, przede wszystkim udał się w kierunku zapowiadanej budowy drogi. Przeszedł dość daleko tę drogę, a na końcu podsumował właśnie ta, już w Rosji, nie w Związku Radzieckim, mówiąc, cóż to za droga, która nie prowadzi do kościoła. Cóż to za drogi, które prowadzą do rozpusty. Cóż to za drogi, które prowadzą do zabójstwa nienarodzonych. O drogach polskich pisali nasi poeci, liczni literaci. Tylko czy są czytani przez nas? Czy w naszych szkołach uczy się dzieci i młodzież o Polsce z jej także bogatą historią? Tej polskiej historii mają swoje solidne miejsca kościoły, świątynie. One w naszych dziejach nam mówią, wołają nawet, bo w nich i dzięki nim nasi poprzednicy poszukiwali sposobów ratowania ciała i ratowania ducha ludzkiego. Nie mogę też nie wyznać mego bólu, kiedy widzę, jak w naszej epoce, w naszym czasie, wielu z pogardą odnosi się do polskiej przeszłości. Nie do rozbiorowej, nie do niewolniczej, ale polskiej. Polskich przedstawicieli, oddanych, poświęcających się, ginących w różnych częściach świata. Mimo takich czynnych zachowań, wierzę z całego serca i ufam po doświadczeniach dawnych, po ranach bolesnych, że jednak Polska ze swoją kulturą, ze swoją historią, ze swoją głęboką wiarą pozostanie zawsze sobą, ojczyzną i matką zarazem. Tego na święto, na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego życzę z całego serca wszystkim naszym rodakom i nie tylko, każdej i każdemu, wszystkim ludziom. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, katechezę wygłosił ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Serdecznie zapraszam do stawiania pytań. Mamy czas po katechezie na wspólne rozmowy. Polska Północna, telefon 56 655 23 55. Polska Południowa, 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Jest godzina 9:00. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do księdza biskupa. Piękne kazanie, ale chciałbym jeszcze księdzu biskupowi zauważyć jedną rzecz. No mówimy zawsze o tym, co jest, jakie są tego efekty. A nigdy nie mówimy o tym, co jest tego przyczyną. Co tak naprawdę rozwalało Polskę od wieków? Gdzie jest ten nasz błąd? Z tego czasu czytałem list, który napisał generał Paulinów 20 kwietnia 1939 roku do prymasa Chlonda. Jest list dostępny na internecie. No i w tym liście generał Paulinów jak gdyby miał wizję od Pana Jezusa. No i bardzo ostro po nas pojechał Pan Jezus, że tak powiem, po nas Polakach. Czyli ten problem jest tak gdzieś wewnętrzny, w nas samych, tak? Boimy się odezwać, czy to w parafiach, czy w gminach, boimy się w ogóle żyć. To nie jest tylko problem, że atakuje nas lewactwo, czy jak to kiedyś mówiono, że do komuna. Problemem jesteśmy my. Pan Jezus, czy wiara nas zmusza do tego, żebyśmy jak Adam nazywali rzeczy po imieniu, tak? Nie bali się. Jeżeli ktoś robi źle, nieważne, czy to jest premier, prezydent, czy ksiądz, czy ja, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Jeżeli żona mężowi potrafi zrobić wykład, to tak samo zróbmy sobie nawzajem wykład, tak? Nie bójmy się, że ktoś powie, księże proboszczu, to jest tak i tak. Podyskutować, tak? Boimy się w ogóle jako Polacy dyskutować z sobą, tak? Boimy się podejmować tematów drażliwych. Ciągle ktoś nam dyktuje warunki. Zazwyczaj jest to Gazeta Wyborcza, tak? Ona bardzo dużo dyktuje w Polsce warunki, jak mamy żyć jako Polacy, tak? Zresztą sami na swoim spotkaniu powiedzieli, że w rocznicę Gazety Żydowskiej pani się przejęzyczyła. No to jest to Gazeta Żydowska, tak? Ale my jesteśmy w Polsce. To nie jest kraj talmudyczny. To jest Polska katolicka, chrześcijańska.
Tak? Pana imię?
Jacek z Gorzowa.
Dziękuję bardzo. Myślę, że też często mówimy poza plecami, a nie mówimy sobie wprost. To też nie wiem, czy to taka wada nasza. Księże biskupie, do naszego słuchacza.
No, ja myślę, że to podziwiam oczywiście tę energię, prawda, i to jednocześnie zaangażowanie. To jest bardzo coś dobrego. Natomiast jasna rzecz, że jeśli chodzi o te poszukiwania różnych przyczyn, to mamy 40 milionów mieszkańców, w różnych wiekach było to różnie. No więc to wiadoma rzecz, że będą takie czyny. Natomiast warto to do tego powracać. Problem tutaj jest istotny taki, żeby odkrywać tę więź naszą poprzez Kościół, jak gdyby uświadamiać sobie wagę i znaczenie tego, co w historii naszej już istnieje. Czyli to zresztą to, co pan tutaj w takiej swojej młodzieńczej energii wypowiedział, to właśnie wynika z historii naszych dziejów Polski, tak? To trzeba do tego powracać. No ale jednocześnie z pewną taką też powagą duchową, żeby tutaj nie było takie z naszej strony jakieś klepanie jednym przeciw drugim, ale to, żeby było tak solidnie ukazywane motywacje i przesłanki. Także bardzo serdecznie panu dziękuję i jestem szczęśliwy, że słyszę to od młodego człowieka, bo to świadczy, że będzie ich coraz więcej w naszej ojczyźnie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Ja w nawiązaniu do pięknej katechezy księdza biskupa chciałem pewne rzeczy dodać taką jeszcze rzecz dotyczącą historii, że my zapominamy, że pewne rzeczy się rozwijają. Ksiądz biskup powiedział o tym sejmie już przedrozbiorowym, a zapominamy, że widział wcześniej, w 1717 roku mieliśmy do czynienia z sejmem niemym, gdzie gwarantem tego, że państwo się rozkłada, był car Piotr I. I dokładnie teraz mamy przełożenie dokładnie to samo. To samo się dzieje. My szukamy gwarantów, dlatego żeby nie można było naprawić Polski, gdzie? W Brukseli. Gdzie szukamy tamtych tego gwarantu, żebyśmy nie mogli reformować państwa. Druga rzecz, jeżeli chodzi o kwestie związane z odpowiedzialnością. No, my jesteśmy najbardziej odpowiedzialni. My rodzice. Ja mam 3 synów i teraz jak wydarzyła się ta sprawa z 22 października, ja zawsze z nimi dużo rozmawiałem i trzeba dużo rozmawiać, było dużo dyskusji, ale w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś podjęcia decyzji, zajęcia stanowiska, to te rozmowy bardzo procentują. I no, użyłem nawet takiego sformułowania, kochane dzieci, żebyśmy się nie spotkali po dwóch stronach kościołów. Ja będę stał przed kościołem, tyłem i go bronił, a broń Boże, żeby wam coś do głowy nie przyszło i żebyście nie szli z drugiej strony, bo wy jesteście wykształceni, a środowisko, w którym żyjecie, w większości jest takie skażone, bezkrytyczne do tego, ale to procentuje. My musimy z dziećmi nie bać się rozmawiać i mówić im o tym, że to, czego tego, dzielić się naszą wiedzą, naszym doświadczeniem i to, co jest wartością. Wartości chrześcijańskie są podstawą i to jest najważniejsza rzecz, żebyśmy odnosili się do wartości chrześcijańskich. Opierali się na logice, a nasi przeciwnicy posługują się sofizmatami. Mało tego, w dyskusji, dyskusja to nie jest na argumenty, to jest czysta erystyka. Ośmieszenie przeciwnika to nie jest argument, obrażenie kogoś i my jesteśmy bezbronni. Mówmy argumenty, proszę. A nie erystyczna dyskusja właśnie na ten temat. Nie mam argumentów, tylko muszę cię ośmieszyć i ty jesteś bezbronny. To tyle, co chciałem powiedzieć i szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie Jerzy.
Dziękuję bardzo panu. Rzeczywiście taka energia ze strony pana płynie. Czy można pogratulować? Ma pan absolutną rację. Oczywiście każdy z nas powinien wczuwać się w to wszystko i na swój sposób, ale starać się przede wszystkim ukazywać. No jasne, że jedna rzecz jest bardzo istotna, żeby się ukazywać wartości, które płyną z naszej wiary i które są dla nas wielkim darem ze strony Pana Boga, żeby nie stawiać ich jak gdyby swego rodzaju jako przeciwwagę do różnego innych rzeczy, takich tych negatywnych. Bo to zwolne one są, ale to nie są przeciwwagą. One są tylko zagrożeniem, tak. Ale one przeciwwagą być nie mogą, bo ze względu na to, że w człowieka uderzają, a więc nie wnoszą dla człowieka żadnego pożytku. To jest jedna sprawa. Ale natomiast chciałbym pogratulować czegoś innego. No i jednocześnie życzyć jeszcze, bo mówi pan o trzech synach. No pamiętamy, co Mickiewicz pisał, że cztery córy miał tata. Proszę pana, trzeba to jednak dopełnić wszystkiego, bo jednak literatura też ma swoje takie dla nas podpowiedzi. Szczęść Boże.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam was ojca, wszystkich właśnie posługujących, bo to ciężka praca w Radio Maria. Pozdrawiam właśnie biskupa, który pięknie właśnie przeprowadził tą katechezę dla nas wszystkich. Dla
pani
nas,
imię?
Rodziców. A Bożena, przepraszam. Przepraszam, Wielnośląskie. Dzięki za pouduczenie. Tak. I chciałam właśnie podziękować przede wszystkim piękna, pełna miłości, pełna troski o nas właśnie, jako synów, córek z kościoła naszego świętego. Chodząc, pozdrawiam chorych moich, do moich osób chorych, to właśnie też się troszczą, boją się, ale żadna osoba, czy to jakiś pan, czy to jakaś pani, nie powiedziała, że się zaraziła właśnie od tą chorobą, od kapłana, od osoby katolickiej, od osoby, która przychodzi z rodziny, która jest, chodzi do kościoła, która uczestniczy w różnych kościelnych właśnie uroczystościach. Nikt, jeszcze raz nikt. Ja powiem taki przykład. Jak ja byłam kilka lat temu w Wilnie, to było dla mnie wstrząsające, kiedy Polacy właśnie bronili jednego dużego kościoła polskiego, bo był, można powiedzieć, przez komunistów. Tak, znam pięknie historię, w Kresniku mi uczy, to właśnie zadawała mi pani pytania, bo ja umiałam odpowiedzieć na polską historię w ogóle przeszłości i dalszej przyszłości. Ona właśnie magister pani i właśnie powiedziała, że bronią tu przeważnie panie starsze, matki, babcie, przynoszą dywaniki, żeby w tym zimnym kościele uczestniczyć nawet nocami. Podchodziła ta pani magister polonistyki oczywiście do księdza kiedy może będzie msza. I to było piękne, kiedy te polskie mamy bronią, kiedy one siedzą na targach, żeby sprzedać jakieś warzywo, jakąś kciuszka, a my książkę kupując, bo żeby coś kupić, marna w euro jest emerytura. Jest gorzej i właśnie bronią tej polskości. My też powinniśmy. A druga sprawa, w kościele nic złego się nie dzieje. Ja dzisiaj rano byłam, my się modlimy za biskupów, za księży, za nasze rodziny. I właśnie ta modlitwa trwa. Nie szkodzi, że jest mniej osób, a w niedzielę pełno dzieci na podwórku, bo się nie mieszczą. Ksiądz wołał do środka i potrafią bronić. Nie dajmy się.
Dziękuję pani Bożeno. Bóg zapłać. Silencio.
No cóż, tutaj można dodać, rzeczywiście tutaj jest głęboka wiara, wyraz głębokiej wiary i przekonań, tylko po prostu pogratulować, że jednak możemy być w miarę troszeczkę bardziej spokojni, bo są ludzie, którzy do tego podchodzą, do tych spraw z przekonaniem i mają tę wizję w jakiś sposób i rozumieją, że nie ma przyszłości bez tej mocy, jaka płynie ku nam od ze strony Pana Boga. Nie ma przyszłości ludzkość, no bo takich doświadczeń mamy na oku bardzo wiele. I myślę, że tutaj zwłaszcza te przykłady są bardzo piękne. Dziękuję za te przykłady tej gorliwości, tego podejścia do sensownego takiego do spraw wychowania młodego pokolenia. No i życzę, żeby jak najwięcej było takich matek, takich, prawda, też tak samo ojców, w ogóle takich rodzin.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam pozdrowić księdza biskupa prowadzącego oraz ojca prowadzącego i właściwie dopełnić...
Dziękujemy, pani imię.
Teresa.
Dziękuję.
Chciałam właściwie dopełnić to, co powiedziała pani Bożena. Otóż chciałam ojcu biskupowi na ręce i wszystkim biskupów, i wszystkim kapłanom, wszystkim siostrom zakonnym podziękować za waszą posługę ciężką. Tak jak powiedziała poprzedniczka, że w kościołach spowiadacie często jest zimno wam, nikt was nie ogrzewa. I też często brakuje różnym kapłanom, bo nie we wszystkich kościołach mają wszystko. I chciałabym prosić wszystkich Polaków, jest to odezwa taka, abyście, Pan Bóg tego żąda i będzie obserwował Polskę, abyście stanęli, jak będzie się krzywda działa za biskupami i kapłanami, bo my mamy świętych kapłanów. My mamy święte kościoły, świętych kapłanów. Kto będzie nas później spowiadał i jak my umrzemy, gdzie nasze dusze będą? Zdajcie sobie z tego sprawę, to jest bardzo poważna sprawa.
Dziękuję bardzo, pani Tereniu. Ekscelencjo?
Naprawdę tutaj trzeba powiedzieć, że pani podchodzi do rzeczy, do tych kwestii ogromnie, tak z głębokim zaangażowaniem. Dziękuję jak najbardziej. No i z drugiej strony też tak samo wydaje mi się, żeby to nasze przekonanie jednak zawsze miało jakiś taki punkt odniesienia, czy to właśnie w stosunku do naszych rodzin, do naszych bliskich. No a równocześnie, żebyśmy nie zapominali, że jednak Pan Bóg nie wymaga jakiejś czułości takiej. Proszę zwrócić uwagę, będziemy teraz szczególnie przypamiętali o Panu Jezusie, te doświadczenia, zwłaszcza ostatnich chwil Jego tego ziemskiego życia. Pan Jezus nawet nie wymagał od apostołów jakiejś szczególnej takiej troski u Niego. Natomiast co? Pragnie tylko jednego, żeby wpoić w ludzi przekonanie o tym, że człowiek jest stworzony na obraz i Boże podobieństwo. Żebyśmy to odkrywali. Odkrywali to, co dla człowieczeństwa jest najbardziej istotne. Co właściwie to decyduje o człowieczeństwie. Nie o jakimś świecie takim witalnym, ale jako człowieczeństwie, gdzie jest to zrozumienie tej więzi i jednocześnie troska o to, żebyśmy mogli jak najwierniej postępować. Ale te wypowiedzi wszystkie łącznie tutaj z Panią są tak piękne, że gdybym miał coś i nagrał tego wszystkiego, to bym potem się uczył na pamięć. Bóg zapłać.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Maria z parafii świętego Franciszka z Asyżu, Nowodwory, Warszawa. Dzięki przepiękne za katechezę, którą wygłosił ksiądz biskup i muszę się podzielić, bo te słowa, które wygłosił, skierowały mnie do takiego faktycznego wydarzenia, które miało miejsce, mianowicie, które nam przekazał papież Leon XIII. kiedy słyszał wymuszanie na Jezusie przy tabernakulum w świątyni, jak wymuszał: daj mi czas i władzę, a zniszczę twój kościół. A Jezus ze spokojem odpowiedział: daję ci 100 lat i władzę. Władzę mamy taką, jaką mamy. Czas już minął, bo miłosierdzie Boże działa. Ale musimy pamiętać i nie lękać się niczego, bo Pan Jezus, Król Miłości, pozostawił nam swoje przepiękne wypowiedzi w Piśmie Świętym. Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Duch prawdy doprowadzi was do całej prawdy. A więc optymizmu, wiary i nadziei idąśmy do Bożej miłości. Nie lękajmy się niczego, ale bądźmy wytrwali i stawajmy czoła temu wydarzeniu, które jest za dopustem Bożym oczywiście w dzisiejszych czasach. Ale nie lękajmy się, bo Bóg jest z nami i tylko oby nasze życie było bardziej otwarte i jasne, jednoznaczne, że Bóg miłości nigdy nas nie opuści, jest zawsze z nami.
Bóg zapłać.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak, Bóg zapłać. Oczywiście to, co Pani mówi, to jest jak najbardziej słuszne. I pogratulować należy. Z tym zawsze, żebyśmy byli tutaj wrażliwi na to, że to, co my możemy przekazywać, żeby jednocześnie ono znajdowało drogę do innych, do ludzkich serc i umysłów. A to z kolei znowu z naszej strony wymaga pewnej cierpliwości, bo nie da się tutaj niczego tak łatwo załatwić, nie ma niepotrzeby nawet, bo Pan Bóg też i Pan Jezus okazuje cierpliwość wyraźnie w swoim pobycie na ziemi. A i jak gdyby takie otwieranie tych drzwi, wprowadzenie, czy trzeba będzie otwierać nieraz rok, czy może 10 lat, my na to nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale istotne jest to, żebyśmy nigdy w życiu nikogo nie pozostawili bez jakiegoś słowa, ale zawsze, żeby niektóre by nie musiały, zawsze, żeby ono nie bolało, ale zawsze, żeby ono było w jakiś sposób zachęcające, no bo wtedy możemy dopiero jak gdyby ze spokojem tak patrzeć na przyszłość.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczerze pozdrawiam księdza biskupa i księdza prowadzącego. No i właśnie nic zadać, nic ująć.
Dziękujemy.
Pani powiedziała
to, co ja kto chciałam. Się do nas dodzwonił?
O, przepraszam, Maria z okolic Warszawy.
Prosimy.
Właściwie to powiedziała 3/4 tego pani, która przede mną rozmawiała. Tak, rzeczywiście, brakuje nam cierpliwości, tak jak ksiądz biskup powiedział, ale ja uważam, że i odwagi też nam, katolikom. Ja jestem w kościele, może nie tak często, ale jestem w każdą niedzielę, staram się być w tygodniu, o ile mi zdrowie pozwala. I przyszła do mnie teraz podczas tej katechezy, słuchając, taka refleksja, taka myśl. Cierpliwości, tak. Ale w pewnym momencie Jezus Chrystus też powypędzał ze świątyni chłopców i tych, którzy zachowywali się nie tak, jak powinni, i powiedział: z domu ojca mojego nie róbcie. To już nie pamiętam, uciekło mi w tej chwili.
Targowiska.
Targowiska. Ojcze, bardzo mi leży na sercu, jako że gorliwość o dom Boży dostałam jako przesłanie moje, wtedy, kiedy starałam się zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi Bogu. Co my mamy, co ja mam robić? Co ja mam robić? Rozmawiam z ludźmi, ale mam teraz takie, chciałam przypomnieć nam wszystkim. Kościół to jest nasz dom, nasz, katolików. To my, nie państwo, my. Budowaliśmy go w czasach trudnych i łatwych. My, ludzie, którzy do niego należymy. I stąd się rodzi takie moje, nie wiem, pytanie. Czy my pamiętamy, że dopóki jeszcze istnieje, dzięki Bogu, w Polsce prawo własności, my mamy obowiązek bronić Kościoła? To jest po pierwsze. A po drugie, ja chciałam zapytać księdza biskupa, czy my, jako katolicy, mamy w swojego, ja nie wiem jak to się nazywa, jakąś radę przy episkopacie, bo ja dzwoniłam do kurii i zapytałam, że dlaczego brakuje mi głosu, tak jak mówię, kardynał prymas Wyszyński, gdyby żył, na pewno by zabrał głos. Owszem, są głosy księdza biskupa Jędraszewskiego, księdza Głodzia. Wiemy, co się dzieje, ci, którzy są blisko Kościoła, ale ja pytam, czy mamy prawo negocjować, czy my mamy przedstawiciela, który negocjuje, kto podejmuje takie decyzje, że kościoły mają, w kościołach ma być, no właśnie, czy ten wirus siedzi tylko w kościele, w autobusie go nie ma, sklepy miały być pozamykane, są otwarte, bo się upomniał związek, tak? Ja nie rozumiem tego. Związek protestuje, państwo otwiera, bo tak miało być. Ale jest pandemia, więc jeśli my wszyscy temu prawu podlegamy, no to te wielkopowierzchniowe sklepy też, a są otwarte. Kościoły nam pozwolili otworzyć. Co to znaczy pozwolili? Żyjemy w państwie wolnym, w państwie prawa.
Dziękuję, pani Mario.
Wydaje mi się, że jest troszeczkę za mało, to jest moje zdanie, że jest troszeczkę za mało. Może ja nie wiem, może ja jestem niedouczona, może ja jestem niepoinformowana, może za mało czytam, ze strony przedstawicieli nas, katolików. Serdecznie pozdrawiam. Przepraszam, jeśli nie tak się wyraziłam, jak potrzeba.
No, to znaczy pani się wyraziła właśnie tak, jak pragnęła to pokazać i słusznie zresztą, że pewnego rodzaju takie zdarzają się zagrożenia i to poczucie odpowiedzialności wszystkich katolików, jest to takie budzenie tego poczucia odpowiedzialności jest rzeczywiście naszym obowiązkiem ze względu na to, że inaczej my byśmy tutaj jak gdyby w niepełny sposób byli tymi katolikami. Ale do wszystkiego potrzebna jest cierpliwość. Ja osobiście chciałbym pogratulować, bo w tej chwili jak słyszę, to większość pań, które przemawiają, to przemawiają z Warszawy, z okolic Warszawy. Czyli jest nadzieja na to, że ta Warszawa, mając takie osoby wokół siebie, jednak będzie mogła w końcu bardziej uświadomić sobie swoją misję i swoje zadanie jako tego miasta, które w wielu wydarzeniach dawało przykład od wyjątkowej odwagi i wyjątkowego też tak samo przekonania o potrzebie tego miejsca przeznaczonego dla tych, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą żyć i którzy chcą urzeczywistniać ten program, jaki płynie ku nam z wiary świętej. Natomiast bądźmy też tak samo spokojni, bo mimo wszystko nie można popadać w nerwy i czuć się zagrożonymi. Nie można, tak jak nie można lekceważyć, ale zabiegajmy o to, żeby każdy z nas, nie od razu tłumy, ale to jedną osobę, drugą zachęcić, czwartą, piątą i wtedy nie będziemy pytali o to, czy są jakieś struktury, bo proszę sobie wyobrazić, Pan Jezus też takich struktur specjalnych nie tworzył. Ludzi tak zachęcał do tego, żeby byli i żeby jako apostołowie potem szli na świat i głosili. Ale jednocześnie też tak samo, jak gdyby przede wszystkim podkreślał, tu chodzi o spotkanie z człowiekiem i żeby temu spotkanemu człowiekowi potrafić przekazać coś, co jest bardzo istotne, żeby on mógł też korzystać z tych darów, jakie ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, wierzą w Trójcę Świętą, którzy otrzymują dzięki swojej wierze. I dlatego dziękuję bardzo, ale myślę, że to, co tu pani przed chwilą mówi, bardzo słuszne i ja podziwiam, jak już powiedziałem, że to są osoby, które są w pobliżu Warszawy, bo Warszawa potrzebuje. Natomiast co do czy w kościele są? W kościele wszystko jest, bo jest i papież, jest i oczywiście są biskupi, jest przewodniczący konferencji biskupatu. No jasna sprawa, zresztą z tym, jak oni reagują, nie zawsze to możemy tutaj odpowiedzieć na to słowami, ponieważ bardzo często, tak jak i Pan Jezus, w ciszy postępował. Wtedy, kiedy był oczywiście na tym takim przygotowaniu się na spotkanie, kiedy w pewnej mierze też poddał się tej zwierzchności, nie władzy, ale zwierzchności diabła, który chciał go kusić, prawda? No więc także tutaj to jest to wszystko, bo chrześcijaństwo i katolicyzm to nie są jakieś takie normy, to nie są jakieś takie zespoły, to nie są jakieś takie organizacje, które istnieją dlatego, że są różnego rodzaju organizmy, które je jednoczą. Chrześcijaństwo jest mocne właśnie tym, że ludzie są wierzący w Chrystusa, poprzez Chrystusa w Trójcę Świętą i że ci ludzie chcą oczywiście odkrywać wartość własnego człowieczeństwa. My musimy odkrywać własne człowieczeństwo, to z czasem będzie ono przenikało też przez nas, także do innych, że nie będą to problemy zewnętrzne, takie czy nietrudności, ale one będą otwierały przed nami te perspektywy. Także dziękuję bardzo, jestem oczywiście bardzo naprawdę wdzięczny Panu Bogu, że na tych kilka dni przed tymi wielkimi dniami Wielkiego Tygodnia, czyli zwłaszcza trzema, czwartek, piątek i sobota, możemy potem przygotować się do tego największego, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówię Anna Maria z Małopolski. Proszę ojca, moja mamusia miała iść do więzienia, w 1955 roku w ubiegłym wieku. Za prześladowanie u nas było prześladowanie krzyża, w szkołach było zdejmowanie. Którzy mieli pieniądze, co ich policja zabrała, no to zapłacili, nie musieli iść do więzienia, ale ponieważ mamusia była wdową, nie miała skąd pieniędzy, więc dostała osądzenie na 2 tygodnie do więzienia. Zanim jeszcze poszła do sądu na rozprawę, miała taki sen w nocy, że śniło jej się, że klęczała koło kościoła, a z drugiej strony na ten kościół miał taki lokomotywa, taka potężna, czarna lokomotywa i z obydwu stron wyglądali ci, co tam do pieca wrzucali. I wtedy słyszy i na ten kościół, Małsia z takim strasznym przejęciem, że ten kościół będzie rozburzony. A wtedy słyszy głos brata, który już nie żył, słyszy z nieba, z daleka głos, że nie bój się nic, bo Kościół jak stał, tak stał będzie. Po wieczne czasy ani go nigdy nie rozburzy, ani go nigdy nie naruszy. I z taką mocą umocniona mamusia w dzień, jak się obudziła, poszła do sądu na rozprawę. I taka była umocniona tym, że nic się nie przejmowała, odpowiadała, co tylko jej, to aż się ci sędziowie i w ogóle, którzy byli tam ławnicy, to aż się dziwili za taką odwagę na tej rozprawie. I dostała 2 tygodnie. We więzieniu, jak była, ani się komuś nie przejmowali od nas, nastroje małoludkich dzieci zostało. A jeszcze jak przyjali po te krzyże ciężkimi samochodami, wielkimi tymi z psami, jak cielęta. Ja wtedy miałam 5 lat może i także strasznie płakałam, żem się zanosiła od płaczu, ponieważ jestem półsierotą, bo tam już może miałam 11 miesięcy. No ale nie pomogło nic, ani... Ci policjanci po dwóch brali, którzy tego i na samochody wszystkich. I na tej rozprawie dostałam się te 2 tygodnie. Ani się nie przejmowali, co z nami będzie, 3 małych dzieci. Tylko do więzienia i to jak we więzieniu mamusia była, to wzięła sobie książkę, bo wtedy był akurat post, w okresie postu świętego, tak jak teraz jest post. I modliła się drogą krzyżową gorzkie żale, to niektóre panie tam były, to się wyśmiewały. Z początku to nie tamto dogadywały, ale w końcu potem, po kilku dniach, pomału się zaczęły nawracać. Jak mamusia wychodziła z więzienia, to prosiły, niech nam pani jednej łyżkę, drugiej widelec, znowu inne jeszcze tam łyżeczkę, które miała swoje do użycia, pobrały i mówiły, że się nawrócą, jak tylko wyjdą z więzienia, pójdą do spowiedzi i nawrócą się. Takie świadectwo chciałam podać, no. Że Kościół jak stał, tak stał będzie po wieczne czasy. Ani go nikt nie naruszy, ani go nikt nie rozburzy.
Dziękuję Bogiem, Pani Anno.
Zapłać.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać Pani za to świadectwo. W tym wszystkim są bardzo piękne te wyznania, te oczywiście sytuacje, te, na które Pani złożyła nacisk, bo faktycznie te krzyże były zagrożone, kiedy w czasach jeszcze rozbiorów, to żeby krzyż postawić gdzieś, to robiono go w jakiejś stodole w ukryciu, potem nocą go wnoszono. No więc tych rzeczy my mamy bardzo dużo. No i okazuje się, że pomimo tych presji, pomimo tych wielkich mocarstw, a jednak w końcu wychodziło na to, że prawda zwyciężała. I dlatego bądźmy przede wszystkim spokojni, pełni ufności i nadziei. Tylko bądźmy sobą i starajmy się istotnie, tak jak tu panie i panowie mówili, żeby to podkreślać z ludźmi, nie dlatego, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, bo to nie jest takie pewne, nie jest takie łatwe do określenia, ale po prostu dzielić jako czymś normalnym, jako czymś zwyczajnym. Kościół jest wspólnotą zwyczajną. Tak samo zwyczajne są praktyki nasze. I oczywiście, jak to, panowie czy panie chcą coś innego, no to trudno, no ale proszę bardzo, ja mogę pożyczyć książkę, można poczytać, poza. Tak, żeby jednak to nie prowadziło do konfrontacji, ale żeby to pozwalało i otwierało ludzkie serca. Więc to wymaga z naszej strony pewnego wysiłku, pewnego jak gdyby opanowania się. Ale tak to czynił Pan Jezus. Tak to czynił Pan Jezus. I taki na przykład zostawił, bo Pan Jezus nie musiał umierać na krzyżu. Pan Jezus mógł dokonać wielkiego czynu, ale nie kosztem ludzi. Bo Pan Jezus wiedział, że im więcej będziemy pomagali, to tym więcej ludzi będzie odzyskiwało swoje człowieczeństwo, swoją godność. I ten moment od pomocy, jaką każdy i każdy z nas może wnieść do kogoś w tej godności ludzkiej podtrzymywać i żeby on to odkrywał w sobie, jest bardzo istotne i myślę, że w tej chwili to, co się dzieje u nas i w wielu krajach, to właśnie jak gdyby zapominanie o tym, czym jest człowiek, kim jest człowiek. Kim jest człowiek. Dziękuję bardzo. Ojcze, przepraszam, że tak długo mówiłem.
Jeszcze
ale
może jeden.
Te głosy były bardzo, bardzo takie.
Księże biskupie, może jeszcze jeden telefon, ostatni i podsumujemy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka. Pokojarzyłam Judasza z fundamentalizmem, który czasami jest przeszkodą do dobrego, bo bibliści odkrywają, czasami to są tylko hipotezy, że Judasz był z zelotami związany, a zeloci byli bardzo antyrzymscy i że być może Judasz liczył na to, że Pan Jezus razem z zelotami będzie walczył przeciwko Rzymowi. Tymczasem on był bardzo tożsamy z judaizmem, ale nie dał się wciągnąć w jakieś walki z Rzymianami. Niektórzy przypuszczają, że był także związany z Sadyceuszami, którzy byli radykalni pod względem takim doktrynalnym i etycznym. I wydaje mi się, że czasami taki pewien fundamentalizm, czy też skrajność, na przykład prawicy, która ma rację, można byłoby się z nimi związać, ale tak interpretują niektóre fakty, na przykład z historii Polski i tak bardzo są XVI-wieczni, czyli Sobór Trydencki, śluby biorą w kościołach łacińskojęzycznych, że prowadzi to na przykład do, w momentach decydujących, że zabierają część głosów tej grupie, która ma największą szansę do zdobycia władzy i zabezpiecza przed skrajną lewicowością, która jest katastrofą. I tak właśnie myślę sobie, że Judasz doprowadził siebie do nieszczęścia i Pana Jezusa wydał, bo był takim właśnie zbyt radykalny, coś mu się nie podobało. No i oczywiście z pieniędzmi także operował i to mu się także bardzo podobało.
Dziękujemy.
Dziękuję
bardzo. No nie wiem, jak to było rzeczywiście, bo święty Augustyn mówił tak, że Judasz, który już przedtem uległ szatanowi, teraz oddał mu się na własność, pozwolił szatanowi, żeby ten w nim zamieszkał, zapanował. Księże biskupie.
Także ja dziękuję bardzo. No cóż, tutaj dobrze Kraków przemówił, ale w każdym razie warto jednak zawsze jednak pamiętać o tym, że te nasze oceny muszą być ostrożne, te nasze oceny, bo jednak widzimy już tutaj ze strony, przede wszystkim życia Pana Jezusa i Pisma Świętego, trzeba je czytać tak bardzo. I to, że był Sobór Trydencki, to, że były takie czyny, to wcale nie oznacza, że coś było gorszego. Nie byłoby teraz tych wartości, które być może są, ja ich za dużo nie widzę, ale są jakieś na pewno. Gdyby nie było właśnie soborów, gdyby nie było jakichś innych soborów, gdyby nie było nieraz takich potknięć nawet. Także tu bądźmy ostrożni, zbyt łatwo nie wydawajmy sądu, bo my to, co nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Natomiast my róbmy wszystko, żeby dobro zakorzeniać, żeby uczciwość wpajać, żeby po prostu nasze ciepło takie duchowe i taka miłość do człowieka, ona zawsze dawała sobie znać. No i na te uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, Ojcze, z tego serca wszystkim ojcom, no i tym, którzy korzystają z Radia Maria, a robią to bardzo dobrze. No więc życzę błogosławieństwa Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Szczęść Boże!
Bóg zapłać, prosimy nas też pobłogosławić, księże biskupie.
Pięknie. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźmy w pokoju Chrystusa.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Był z nami ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Katechezę oczywiście powtórzymy o 17:10. Zapraszamy. Dziękuję też za te telefony, które Państwo podjęli, za to, że jesteście razem z nami.